Dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania nowego odcinka z cyklu Rozmowy dające siłę. Będziemy dzisiaj rozmawiać o standardach ochrony dzieci. Temat ten pojawiał się już w naszych podcastach o bezpieczeństwie dzieci. Mówimy na szczęście coraz więcej. Jednak dzisiaj chciałabym skupić się szczególnie na ważnym obszarze, jakim jest system ochrony zdrowia. Dlatego na naszego fundacyjnego studia zaprosiłam dzisiaj troje rozmówców. Anna Krawczak. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry.
Ania jest antropolożką, badaczką, doktorką nauk humanistycznych. Jest również współzałożycielką interdyscyplinarnego zespołu badań nad dzieciństwem Uniwersytetu Warszawskiego i pracuje również w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w programie Standardy Ochrony Dzieci. Obszar taki główny zainteresowań zawodowych to sytuacja dzieci w pieczy zastępczej i przestrzeganie praw dzieci w instytucjach. Moją drugą gościnią dzisiaj jest Urszula Kubicka-Kraszyńska. Dzień dobry, Urszulo.
Dzień dobry.
Urszula jest socjolożką, absolwentką Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jest także psychotraumatolożką. Obszar główny zainteresowań to przestrzeganie praw dziecka, pacjenta, trauma medyczna. Na co dzień również pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w programie Standardy Ochrony Dzieci i koordynuje działania związane z wdrażaniem standardów ochrony dzieci w systemie opieki zdrowotnej. Oraz nasz dzisiejszy gość specjalny, pan Mateusz Sieradzan. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W mediach znany jest pan jako pan pielęgniarka w mediach społecznościowych pod tym pseudonimem. Na co dzień pracuje pan jako ratownik medyczny, pielęgniarz, również specjalista pielęgniarstwa ratunkowego. Ale jest pan również autorem między innymi książki Czy to boli? Wspierającej dzieci i rodziców w kontaktach z ochroną zdrowia.
Tak.
A prywatnie również jest pan tatą piątki dzieci, pięciorga dzieci. Obecnie pracuje pan jako dyspozytor medyczny. No tak. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o ochronie dzieci przed krzywdzeniem, o zatrzymaniu przemocy oraz o placówce medycznej jako bezpiecznym środowisku dla dziecka,
w którym jest ono rzeczywiście traktowane podmiotowo. Więc zacznę może od pytania o same standardy ochrony dzieci w ochronie zdrowia. Jaka jest ich specyfika? Czy te standardy, te SODy w skrócie, różnią się od standardów w innych obszarach czy placówkach? Pytanie kieruję do ciebie, Aniu.
No, żeby móc wiedzieć, czym się różnią, to trzeba wiedzieć, do czego się odnosimy, to znaczy, czym są SODy. Swoją drogą ładna nazwa. Myślę, że za chwilę wszyscy będziemy, a w każdym razie bardzo wiele z nas, będzie widziało dobrze, czym jest SOD, SODy, dlatego że za nami przyjęcie ustawy, którą jedni nazywają ustawą Kamilka, inni ustawą o ochronie małoletnich, a jeszcze inni prawidłową nazwą, która jest bardzo długa i związana z nowelizacją. W każdym razie ta ustawa przyjęta niedawno wprowadza obowiązek posiadania standardów ochrony dzieci przez wszystkie instytucje, placówki, podmioty, które pracują bezpośrednio z dziećmi, w tym również przez placówki ochrony zdrowia. I takich standardów podstawowych jest łącznie 4. One dotyczą ogólnie bezpieczeństwa dzieci ze strony personelu, czyli bezpiecznej rekrutacji, ale też szkoleń personelu, po to, żeby wiedza tych osób była zaktualizowana. Z drugiej strony dotyczą obowiązku przyjęcia polityki ochrony dzieci przez placówkę, czyli takiego dokumentu, który nam będzie mówić, w jakich granicach się powinniśmy poruszać, pracując z dziećmi, co jest bezpieczne, co nie. Dotyczą też procedur, które dla niektórych są sercem standardów i które mówią dokładnie o tym, na co powinniśmy zwrócić uwagę i jakie działania powinniśmy podjąć, kiedy podejrzewamy, że jakieś dziecko jest krzywdzone. I wreszcie dotyczą monitoringu, czyli jak mamy sprawdzać, czy nasze standardy działają w praktyce. I teraz brzmi to być może fajnie, może obco, ale diabeł tkwi w szczegółach, to znaczy to, jak te standardy będą wyglądać, będzie zależało od miejsca. Bo na przykład w szkole ktoś, kto podejrzewa, że dziecku dzieje się krzywda, będzie mógł zaobserwować to dziecko bawiące się z rówieśnikami, radzące sobie gorzej lub lepiej z jakimś przedmiotem, być może chodzące osowiałe albo smutne. No ale na przykład i na tej podstawie będzie mógł uczyć się rozpoznawać przemoc i podejmować różne działania. Ale już w szpitalu nikt nie będzie obserwować dziecka w klasie. Będzie obserwować zupełnie innego punktu widzenia. I to jest właśnie ta specyfika placówek ochrony zdrowia.
No tak, w szkole z jednej strony wszyscy znają dziecko, ale też zmiana zachowania dziecka jest łatwiej zauważalna. To znaczy, jeżeli na co dzień dziecko zachowuje się naturalnie, swobodnie i w którymś momencie to zachowanie się zmienia, no to to natychmiast widać. Natomiast w szpitalu raczej jest to codziennością, że dziecko nie tryska radością i więc trudniej tą zmianę dostrzec. Przechodząc teraz do tematu systemu ochrony zdrowia, chciałabym zapytać pana Mateusza o wyzwania i trudne sytuacje, z którymi mierzy się personel medyczny dziś. Jakie to są trudności, jeśli chodzi o pracę z dziećmi i nie tylko?
Zacznijmy od tego, że jeśli mówimy tutaj o pracy z dziećmi jako tako bezpośrednio, ja opieram się głównie na tym, na mojej pracy przy książce, którą pisałem razem ze specjalistami, którzy pracują właśnie z dziećmi na co dzień oraz na rozmowach z ludźmi, którzy obserwują mój profil w mediach społecznościowych, ponieważ moje doświadczenia w pracy z dziećmi no, nie są jakieś bogate bardzo, ponieważ głównie pracowałem na SOR-ze dorosłych, natomiast moje obserwacje wskazują, że i właśnie te rozmowy liczne, jakie przeprowadziłem, wskazują, że te problemy są bardzo podobne i wynikają z podobnych rzeczy. Nawet ostatnio, znaczy zacznijmy od tego, że te problemy w większości wynikają z tego, w jakim stanie jest obecnie ochrona zdrowia w Polsce. Czyli to jest stan dużego przeciążenia, ogromnych braków kadrowych, starzejącego się personelu medycznego, braku napływu nowych kadr, niedofinansowania oraz no jednak mimo wszystko tego, że ochrona zdrowia w Polsce nie jest jedna. Jest bardzo zróżnicowana w zależności od miejsca, o którym mówimy, bo szpital na Podkarpaciu czy na Podlasiu powiatowy funkcjonuje zupełnie inaczej niż duże centrum urazowe w Warszawie. Więc od tego trzeba by zacząć. Natomiast jeśli mówimy już o takich bardzo konkretnych rzeczach, ja zapytałem swoich obserwatorów na właśnie na Instagramie. Zrobiłem taką ankietę. Ja wiem, że ankieta na Instagramie nie jest może jakimś narzędziem diagnostycznym najwyższych lotów. Natomiast myślę, że daje to jakiś tam obraz. Zadałem pytania właśnie o te kwestie. Zapytałem medyków pracujących z dziećmi o kwestie zgłaszania, raportowania i w ogóle jak wygląda sytuacja, gdy oni stykają się z dziećmi, z pacjentami, których podejrzewają, że są ofiarami przemocy domowej, bo wiadomo, że to nie jest jednoznaczne. I też jeszcze zaraz o tym powiem. I tu tak krótko przedstawię, bo to są myślę ciekawe wnioski. Pierwsze pytanie, jakie zadałem, to czy oni mają gdzie zgłaszać w ogóle takie przypadki, jeśli podejrzewają, że dziecko jest ofiarą przemocy domowej. I na około 300 ankietowanych, czyli medyków, którzy faktycznie mają takie doświadczenia, większość powiedziała, że tak, że mają taką możliwość. To jest 187 głosów w porównaniu do 92, którzy stwierdzili, że nie. Na kolejne pytanie, czyli czy faktycznie jest to zgłaszane, bo to, że oni mają możliwość i że wiedzą, że mają możliwość, to później jest pytanie, czy to jest zgłaszane. 159 powiedziało, że tak, 97, że nie.
Okej.
Kolejne pytanie, czy oni mają świadomość i czy według nich, czy może to zrobić dowolny pracownik oddziału, czy na przykład od tego jest tylko lekarz, nie wiem, tylko ordynator, tylko pielęgniarka socjalna. 263 głosy rzeczywiście, że tak, więc widać, że tutaj jest no, na blisko 300 ankietowanych, widać, że jednak jest taka świadomość, że każdy może to zrobić. 49 osób powiedziało, że tylko lekarz, bo to jest rzeczywiście, biorąc pod uwagę, że mój profil obserwują głównie ratownicy i pielęgniarki, czyli personel, który no, jest zaangażowany mocno w opiekę nad pacjentem, natomiast rzadko koordynuje całość tej opieki, to jest też takie pytanie, taka odpowiedź, której można się spodziewać. Ale też jest ciekawa odpowiedź, 143 osoby powiedziały, że nie wiedzą, kto może to raportować w ogóle, nie mają takich informacji. W związku z tym zapytałem jeszcze dalej, czy uważasz, że w twoim szpitalu dzieci, ofiary przemocy domowej, u których podejrzewa się tego typu obrażenia, mogą liczyć na realną interwencję ze strony szpitala, bo czym innym jest świadomość, że można to zgłosić, a czym innym jest pytanie, czy realnie to na coś wpływa. I tutaj już jest porówno się rozłożyły głosy odnośnie tego, połowa powiedziała, że tak, połowa, że nie. Natomiast też 143 osoby, czyli duża grupa ankietowanych, powiedziała, że tak, ale mogłoby to działać lepiej. Czyli, że oni widzą, że można by to robić skutecznie, i te dzieci mogłyby liczyć rzeczywiście na wsparcie, ale jakieś są niedociągnięcia. Później jeszcze zapytałem, czy kiedykolwiek przełożony lub ktokolwiek współpracownik zniechęcał ich do tego, żeby raportować takie sytuacje. I tutaj jednak większość stwierdziła, że nie, że nie było takich sytuacji, choć rzeczywiście jest też grupa, 72 osoby stwierdziły, że tak, spotkały się z czymś takim. Jeszcze na sam koniec zapytałem, czy w twoim szpitalu było szkolenie, bo to jest, wydaje mi się, ciekawa sprawa.
Tak.
Czy było szkolenie lub przynajmniej, czy istnieje procedura, bo my wiemy, że procedura to jedno, bo procedury są liczne na mnóstwo różnych rzeczy, a stosowanie ich w praktyce jest czym innym. Więc zapytałem, czy jest procedura lub czy było szkolenie. Jednak większość osób zdecydowanie mówi, że nie jest to jakiś obszar, którym szpitale są zainteresowane. Ja może nie chcę już przedłużać, więc mam jeszcze kilka odpowiedzi bezpośrednio od ludzi, gdy zapytałem, co jest największym problemem w zgłaszaniu tego typu zdarzeń w twoim szpitalu z twojej perspektywy, bo nie mogę się opierać jakby na jakichś ogólnych kwestiach, ale mam tu jeszcze kilka odpowiedzi, ale pozwolę sobie jednak z tym poczekać, bo to mógłbym czytać i czytać. Także myślę, że tak wygląda sytuacja, jeśli mówimy o bezpośrednich problemach, a wynikają one często z ogólnych problemów, z którymi stykają się też dorośli w szpitalach.
Rozumiem, że właśnie oprócz tego ogromnego przeciążenia pracą i braków kadrowych, to na co narzekają, na co zwracają uwagę medycy, to brak, czy może niedostatek specjalistycznych szkoleń personelu. I mówił pan też o tym, że pracownicy medyczni być może nie są zniechęceni do interwencji, ale też nie czują się wspierani w tym zgłaszaniu. Jak dla was, Aniu, Urszulo, brzmią te wypowiedzi? Czy to jest też to, co w trakcie pilotażu usłyszałyście w waszych rozmowach?
To bardzo się tak potwierdza i jakoś tak współbrzmi z naszymi obserwacjami. Może też dla wyjaśnienia jeszcze dodam, że my z Anią od początku roku prowadzimy taki projekt, pilotaż wdrażania standardów ochrony dzieci w jednej z placówek warszawskich, ale ten pilotaż też ma taką dużą część badawczą i jesteśmy bardzo wdzięczne panu Mateuszowi za dostarczenie nam jeszcze dodatkowych danych do tej właśnie części, w której przeprowadziłyśmy w sumie chyba kilkadziesiąt już rozmów z pracownikami ochrony zdrowia, pełniącymi różne funkcje, wykonującymi różne zawody. Przeanalizowałyśmy też tonę różnych dokumentów, wytycznych, zapisów, procedur i tak dalej. A wszystko dlatego, żeby właśnie postawić sobie te pytania, od których ty zaczęłaś naszą rozmowę, czyli po pierwsze, jaka jest specyfika tego obszaru, a co za tym idzie, bo to jakby jedno z drugim się bardzo wiąże, jakie są te wyzwania. Jeśli chcemy zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w placówkach medycznych, to co powinniśmy wziąć pod uwagę, tak? Żeby to nie było tak, że tutaj fundacja przychodzi z jakąś ideą swoją i zrzuca ją po prostu, nie patrząc na to, jacy ludzie pracują w danym obszarze, jakie są ich zadania na co dzień, w jaki sposób zostali przygotowani do tego, co robią, jakie są ich potrzeby i tak dalej, i tak dalej. I na pewno ważne jest bardzo to, o czym powiedział pan Mateusz, i to jest taka specyfika obszaru ochrony zdrowia, to jest to, że to jest bardzo skomplikowana struktura i każda placówka to jest jakieś w ogóle odrębne uniwersum, które też jakoś trzeba rozpracować. Tak, to też dużo zależy od tego, czy to właśnie jest szpital mniejszy, większy, czy to jest oddział dziecięcy w ramach szpitala ogólnego, czy taki specjalistyczny szpital dziecięcy. Tutaj jest wiele czynników, które na to wpływają. To jest też struktura bardzo skomplikowana z tego powodu, że pracują tam ludzie, którzy wykonują bardzo różne zawody, a te zawody mają różne swoje granice kompetencji, kwalifikacje. Jest personel administracyjny, jest personel medyczny, pomocniczy i to jest bardzo zróżnicowana grupa tak naprawdę. Panuje tam też właśnie hierarchia, czyli uznaje się, że pewne czynności są zarezerwowane ściśle dla bardzo określonych osób czy grup osób i że właśnie na przykład niektóre rzeczy to mogą robić tylko lekarze. Mhm. Więc to wszystko właśnie jakoś musi być wzięte pod uwagę w momencie, kiedy proponujemy placówce medycznej, żeby się jakoś przyjrzała temu, w jaki sposób podchodzi do kwestii potencjalnej przemocy wobec dziecka, które trafia pod opiekę, czy w ogóle, a jeśli tak, to jaka obowiązuje procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone. Tutaj dużą przeszkodą jest to i takim wyzwaniem, że my mówimy przemoc wobec dzieci, czy krzywdzenie dzieci. Tak naprawdę być może każdy ma trochę coś innego na myśli, wypowiadając te słowa. Ja zadałam sobie ten trud i przeanalizowałam sylabusy zawodów medycznych właśnie pod kątem tego, na ile tam w ogóle treści związane z identyfikacją przemocy wobec dzieci i reagowaniem w takich sytuacjach są uwzględnione. I to wygląda bardzo różnie, tak? Są na przykład w ustawie o zawodzie, chyba w ustawie o zawodzie pielęgniarki, czy tam w jakimś rozporządzeniu określającym zawartość kształcenia, w ogóle nie pojawia się kwestia przemocy. Ona się dopiero pojawia tam na którymś etapie kształcenia, a nie w takim podstawowym programie. Więc w każdym tym sylabusie trochę używane są inne sformułowania, inne cele, inne definicje, więc trochę trudno się dziwić, że osoby, które kończą te studia, nie mają takiego jasnego poczucia, co tak naprawdę tutaj należy do ich obowiązków w kwestii, na jakie objawy powinnam zwrócić uwagę, co z tym dalej zrobić. No a kolejna rzecz to jest taka, która zdecydowanie z tych naszych rozmów się wyłoniła, to że nie ma takich jednolitych procedur interwencji, że one raczej są rzadkością, one są czasami wprowadzone, bo taki jest wymóg akredytacji, ale większość personelu nie wie o tym, że w placówce one obowiązują. I tak, ludzie generalnie mają poczucie, że powinni reagować w sytuacjach, kiedy dziecko może być krzywdzone i robią to tak, jak im po prostu doświadczenie podpowiada, jak im ktoś tam powiedział, jak im się wydaje słuszne. Bardzo często w takim poczuciu osamotnienia, że to są sytuacje, w których sami muszą rozeznać tak naprawdę, jaka jest sytuacja dziecka, co robić, jakie kroki podjąć. I zupełnie nie mają takiego pomysłu, że to jakoś mogłoby być po stronie instytucji wsparcie ich w takiej interwencji.
No tak, myślę, że właśnie brak takiej standaryzacji rzeczywiście też utrudnia chociażby zmianę pracy, w sensie zmianę placówki. Jeśli w jednej mamy jakiś sposób działania, w innej interwencje wyglądają inaczej, to też myślę sobie, że rzeczywiście te standardy tutaj, taka standaryzacja jest taką podstawą, bez której te działania nie będą skuteczne. Chciałabym zapytać też o coś, co wydaje się taką nieuniknioną konsekwencją wszelkich działań, ale mało o tym mówimy, choć jest to ważne i potrzebne, a mianowicie o błędach. I tutaj chciałabym zapytać pana Mateusza o to, jakiego rodzaju błędy personel medyczny w takich relacjach dziecko-medyk czy rodzic-medyk, jakie są te najczęstsze błędy? Jakiego rodzaju, nie wiem, podejścia, jakieś niepożądane działania pan obserwuje, czy też zetknął się pan z nimi?
Rzeczywiście przy okazji pracy nad książką udało się zweryfikować nam razem z moimi rozmówcami, udało nam się nie zweryfikować, a stworzyć taką listę błędów, jakie popełniają medycy w kontaktach z dziećmi. I one się trochę też, znowu wracam do tego, trochę się wpisują w ten paternalistyczny model opieki nad pacjentem, jaki jest w Polsce. W to, że rolą pacjenta jest przyjść i oddać się do dyspozycji leczącym, bo to jest zadanie ich, leczących, i oni się tym teraz zajmą. I robiłem też wykład na ten temat, po którym dostałem sporo odpowiedzi rzeczywiście od lekarzy, od pielęgniarek, którzy mówią, że rzeczywiście są to problemy i to są bardzo złożone rzeczy. To są takie kwestie jak, w sensie bardzo różne, takie jak na przykład to, że prawa pacjenta w stosunku do dziecka wydają się jakby inne niż w stosunku do dorosłego, chociaż prawa pacjenta nie są rozdzielone na dzieci, pacjenta dorosłego i pacjenta pediatrycznego. To są takie kwestie jak to, że na przykład nie rozmawia się z dzieckiem, tylko rozmawia się z rodzicem, więc dziecko w efekcie jest trochę takim przedmiotem, dodatkiem do wizyty, który tak naprawdę przecież o niego chodzi w trakcie tej wizyty. To są kwestie poszanowania intymności, bo często się personelowi medycznemu, który jest przyzwyczajony do nagiego ciała, wydaje się, że dziecko nie ma właściwie wstydu, zwłaszcza jeśli mówimy o takich małych dzieciach, To się później też przekłada na nastolatków, co staje się często ogromnym problemem i miałem wiele wiadomości, gdy poruszałem ten temat w mediach społecznościowych u siebie, wiele wiadomości od już dorosłych ludzi, którzy pamiętają sytuację, gdy musieli stać jako nastolatkowie nago w sali podczas badania i to było dla nich największą traumą. Albo największym problemem jest to, że będą musieli się rozebrać przed wizytą, co ich powstrzymuje przed kontaktem z ochroną zdrowia w ogóle na przykład. To są później kwestie tego, że personel medyczny jest łatwo przejmuje całkowitą kontrolę nad pacjentem i to widać w sytuacjach takich, ja dostawałem takie wiadomości od rodziców, które trochę są przerażające, że na przykład do założenia wenflonu pacjentowi dziecko jest zabierane od rodzica, zamykane w innym gabinecie, a rodzic czeka na zewnątrz słysząc wrzaski i później dostaje spocone dziecko z założonym wenflonem. Rozhisteryzowane, że tak powiem, i po prostu spanikowane. No jest tego dużo, niestety, ale ja nie uważam, że to wynika ze złej woli, te błędy. Myślę, że one wynikają z kilku różnych kwestii. Po pierwsze z tego, o czym myślę, że to jest główna rzecz, że to jest, jakby tak jesteśmy trochę nauczeni, że dziecko jest na innych zasadach funkcjonuje niż dorosły, że dorosły może się bać na przykład i on przeżywa stres w szpitalu i to powinniśmy rozumieć, ale jak dziecko płacze, to jest niegrzeczne na przykład. Dostaje taką łatkę. I to wynika, myślę, z wieloletniego takiego i wychowania, i podejścia do dzieci. Ja jestem w tej kwestii zafascynowany Korczakiem, który już 100 lat temu wiedział, że dziecko to nie jest aspirujący do dorosłego czy do człowieka, tylko to już jest człowiek. I widzę też i dostaję potwierdzenie od medyków, którzy stosują tą zasadę, że dziecko to też jest, to jest już człowiek, a nie dopiero zaraz człowiek, którzy potrafią z dzieckiem spokojnie rozmawiać, pytać. Oczywiście nie pytać o zgodę na wykonanie może procedury, bo tu jednak dziecko nie jest zdolne, takie małe, podjąć taką decyzję świadomie, ale informować o wszystkim dziecko, o tym, co się będzie działo, nie oszukiwać tym, że nie będzie bolało, nie straszyć tym, że ktoś go zabierze, jak będzie niegrzeczny. No, myślę, że to są takie rzeczy, które są bardzo cenne, wartościowe, a okazuje się, że nie są powszechne niestety u nas. Ja też nie powiem, że tak dzieci nie są traktowane, bo tak jak zacząłem i tak jak tu pani Urszula też powiedziała, to nie ma jednej ochrony zdrowia w Polsce. No po prostu różni ludzie podchodzą w bardzo różny sposób do dzieci, a to podejście wynika też z różnych rzeczy. Często takie błędy wynikają z tego, że chcemy jako medycy szybko osiągnąć cel wszelkimi dostępnymi środkami. Jeśli celem jest pobranie krwi, to zróbmy wszystko, żeby jak najszybciej pobrać tą krew, a już komfort pacjenta czy jakieś inne rzeczy schodzą na dalszy plan. I rodzice też często nie mają tej świadomości, też chcą osiągnąć cel, a trochę na drugim planie stawiając komfort dziecka, ale to są kwestie, o których myślę, moglibyśmy mówić długo i one wynikają właśnie, myślę, nie ze złej woli, tylko z jakiegoś braku świadomości. Myślę, że to jest główny powód.
Czy wy, Urszulo, Aniu, jeszcze jakieś inne właśnie niepożądane działania w trakcie swoich badań wyłuskałyście z tych rozmów? Czy coś się takiego pojawiało?
Znaczy myślę, że bardziej chyba doświadczałam, będę mówiła w swoim imieniu, bo nie wiem na ile Urszula się z tą obserwacją zgadza, właśnie silnego poczucia tego, o czym powiedział przed chwilą pan Mateusz, czyli różne służby zdrowia, ochrony zdrowia, przepraszam. I kiedy opowiadałam o tym, czym są standardy, że są to 4 standardy, takim nieodłącznym elementem tych standardów są zasady bezpiecznych relacji czy kontaktu pomiędzy dorosłym i dzieckiem. I one oczywiście różnie wyglądają, w zależności od tego, o jakiej placówce mówimy. Mieliśmy okazję wypracowywać z Urszulą takie zasady bezpiecznych relacji w różnych placówkach medycznych. W jednej z nich, kiedy osoby zebrane, personel medyczny miał się zastanowić nad takimi dobrymi praktykami i praktykami niepożądanymi, szybko doszedł do wniosku, że taki fizyczny kontakt między dorosłym i dzieckiem, ale nie medyczny, czyli nie taki, że medyk musi pobrać dziecku krew, tylko taki, że na przykład nie wiem, dziecko chce być pogłaskane po głowie albo chce się przytulić, też się powinien w tych bezpiecznych zasadach znaleźć. I on przybrał taką postać, że podejmuj kontakt fizyczny z dzieckiem, właśnie taki kontakt pozamedyczny, wtedy, kiedy dziecko wyrazi na to zgodę, kierując się potrzebą tego dziecka. I byliśmy wszyscy jako grupa pracująca dumni z tego zapisu, po czym jedna z pielęgniarek podniosła rękę i powiedziała, że nie zgadza się na taki zapis, bo co jeśli to dziecko będzie chciało się cały czas przytulać? Co wtedy zrobić? Okej, chciałabym tutaj na chwilę zatrzymać kadr i pokazać drugą sytuację, drugą soczewkę. Pracujemy z zupełnie inną grupą medyków, w zupełnie innym miejscu. Co więcej, jest to miejsce, w którym autonomia dziecięca jest bardzo ograniczona i to nie dlatego, że ktoś ma złą wolę, tylko dlatego, że takie są zasady bezpieczeństwa tego miejsca, jest to oddział psychiatryczny. I to jest dopiero wyzwanie. Zrobić zasady bezpiecznych relacji w miejscu, w którym dziecku nie wolno przejść w ulubionych spodniach, bo mają metalowe zaczepy. Nie wolno nosić swojej biżuterii, trzeba wyjąć wszystkie kolczyki z ciała, jakby z czym się będzie wiązało zarastanie dziurek, co jest dramatem dla wielu młodych ludzi, dlatego, żeby ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo, że ktoś będzie chciał się samookaleczyć, zadławić cokolwiek. Gdzie naprawdę nie ma prawie nic. Możesz mieć szampon, możesz mieć mydło i to jest cała twoja kosmetyczka, a masz 17 lat i jesteś młodą osobą. I tam personel wpada na taki pomysł, że no dobra, nie możesz mieć tych spodni, nie możesz mieć ulubionej bluzy, no musisz zdjąć te wszystkie swoje tunele i kolczyki, ale to my sobie zamówimy w zaprzyjaźnionej hurtowni pakiet białych t-shirtów i damy wam flamastry i markery, żebyście mogli tam swoją ekspresję wykorzystać i sobie ulżyć. I chciałabym to zestawić, tak? Znaczy z jednej strony, gdzie jest bardzo trudno, gdzie naprawdę jest mało narzędzi i pojawia się taka myśl idąca po prostu bezpośrednio ze wrażliwością wobec dziecka. Dziecko jest młodym człowiekiem, pacjentem, ma swoją autonomię. Poza tym, że obcujemy z nim w jakimś medycznym świecie, ono skądś przychodzi, ono dokądś wróci, ono jest pełnowymiarową postacią. Staramy się wymyśleć, jakoś zaspokoić jego potrzeby. Versus druga sytuacja, gdzie coś, co właściwie myślę, że dla większości ludzi mających kontakt z dziećmi, czujących się w kontakcie z dziećmi swobodnie, czyli no pogłasz dziecko, jeżeli ono tego potrzebuje, jeżeli o to prosi, jeżeli mówi nie, to nie, staje się trudnością, ponieważ co wtedy, jeżeli dziecko będzie cały czas chciało być głaskane po głowie, czyli takie trochę mnożenie problemów, tak? I myślę, że to właśnie widziałyśmy przede wszystkim, to, że czasami jedno rozwiązanie, takie jakimi są standardy ochrony dzieci, potrafi mieć tak wiele różnych interpretacji, też bardzo zaskakujących kreatywnością, progresywizmem, tak jak w tym przykładzie, o którym opowiadałam, i jak bardzo to zależy od tego, jaki lub jaka liderka zmiany się znajdzie, kto to poniesie, jak to zrozumie, jak to zinterpretuje i na ile nie przerazi się tym, żeby w dzieciach, pacjentach widzieć no nie tylko osoby autonomiczne, ale po prostu podmioty.
Muszę przyznać, że przykład z koszulkami bardzo mi się spodobał. Ilustruje sposób podejścia do problemów, który opiera się na poszukiwaniu takich alternatywnych rozwiązań, które może niekoniecznie są uzależnione od dużych środków, ale bardziej od skupienia uwagi na pacjencie i jego potrzebach. I może w kontrze do tego poprzedniego pytania o błędy, a kontynuując właśnie wątek pozytywnych rozwiązań, chciałabym poprosić Was o inne przykłady dobrych praktyk. Takie działania, które może warto promować Waszym zdaniem w placówkach.
No właśnie, trudno tutaj trochę tak mi jest odpowiedzieć, bo tak jak Ania mówiła, w standardach mieści się wiele różnych obszarów i różnych rzeczy. Niektóre są takie stricte administracyjne, którymi się kadry zajmują, czyli na przykład weryfikacja personelu, sprawdzanie osób przyjmowanych do pracy pod kątem przeszłości no, kryminalnej, tak? Czy nie są to osoby, które mają na koncie przestępstwa przeciwko dzieciom. Więc to jakby jest jeden poziom takich standardów, który może być taki mało widoczny w takim codziennym jakby działaniu placówki. Te takie dwa obszary, którymi myśmy się zajmowały najbardziej, czyli właśnie procedura postępowania w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka i tworzenie tego kodeksu bezpiecznych relacji czy bezpiecznego kontaktu personelu z dzieckiem. Tutaj jest więcej takich rzeczy, które zobaczyłyśmy właśnie na poziomie takiego codziennego funkcjonowania oddziału czy szpitala. Taka najprostsza rzecz, która w tej chwili chyba nie jest jednak zbyt rozpowszechniona, ale to będzie musiało się zmienić w związku z tymi zmianami prawnymi, które mamy, to jest to, żeby w szpitalu była jedna wyznaczona osoba, do której trafiają zgłoszenia, także podejrzenie, że coś w sytuacji dziecka mnie niepokoi, ono nie jest bezpieczne w swoim domu, być może doświadcza krzywdzenia i że wtedy ta osoba, na przykład pielęgniarka socjalna, no, robi coś dalej z tą informacją, to znaczy albo zakłada niebieską kartę, albo konsultuje się z dzielnicowym, no ma różne też sieć kontaktów, to też dobrze działa w mniejszej społeczności, tak? Ale spotkałyśmy się z takimi praktykami i to rzeczywiście powoduje, że te zgłoszenia są, no bo ludzie po prostu wiedzą, że do tej pani należy się z taką sprawą udać i ona rzeczywiście dalej coś z tym robi. To jest ważne, żeby było to poczucie, że takie zgłoszenie jest traktowane poważnie, a nie, że gdzieś tam ginie w stosie papierów. Na poziomie dobrych, wypracowywania tych dobrych relacji, to są też takie proste rzeczy. Znaczy, na przykład uznanie tego, że taką naturalną reakcją zarówno dziecka, jak i rodzica, czy jego opiekuna w momencie wejścia do placówki medycznej jest taki niepokój i duży stres, tak? I żeby zredukować trochę ten niepokój, to potrzebna jest informacja. Więc na przykład przygotowanie pisemnej informacji dla rodzica, taki mini regulamin oddziału, tak, z miejscem na wpisanie, kto jest lekarzem zajmującym się dzieckiem. To jest bardzo proste rozwiązanie, które bardzo wiele może dać i pozwala przekazać rodzicowi wiele informacji. Myślę, że więcej takich dobrych praktyk czy takich rekomendacji to nam się też wyłoniło w tym procesie wdrażania już standardów, czy w jaki sposób w ogóle w placówce można podejść do tego, żeby wypracować takie procedury, które jakoś będą bardzo zakorzenione już w tym, jak się w tym miejscu pracuje, albo tak, jakie są, tak na przykład, jeśli już istnieje system zgłaszania sytuacji takich niepożądanych, no to możemy też to wykorzystać do robienia zgłoszenia o tym, że podejrzewamy, że dziecko jest krzywdzone, tak? Bo już jest jakaś ścieżka komunikacji, która dobrze funkcjonuje i na bazie tego to można wykorzystać w takiej procedurze interwencji.
Ja bym się włączył tutaj, jeszcze krótko dodał, bo rzeczywiście, jeśli już mówimy o takim działaniu interwencyjnym przy stwierdzeniu, przy podejrzeniu, że dochodzi do jakichś aktów przemocy w rodzinie. Ja myślę, że tutaj kluczowe jest, to są szkolenia i w ogóle zainteresowanie personelu tym tematem. Bo mam wrażenie z takich moich obserwacji, z rozmów z ludźmi, którzy faktycznie się z tym, znaczy w ogóle z rozmów z medykami i z moich licznych, i z doświadczenia swojego z pracy, że w Polsce bardzo chętnie personel medyczny zajmuje się tylko swoimi zadaniami. Czyli w polskim ujęciu to jest tylko rozwiązanie problemu somatycznego pacjenta. Ostatnio miałem możliwość czytania, jak wygląda konsultacja lekarza onkologa z Londynu dotycząca pacjenta. Konsultacja zajmuje 2 strony. Połowa to jest opis stanu emocjonalnego pacjenta i tego, jak on zareagował oraz jak on odnosi się do proponowanych przez lekarza rozwiązań, jakie są jego sugestie. Jakby widać, że jest relacja pół na pół, jeśli chodzi o to, jak lekarz podchodzi do tego, jak podchodzi do tego pacjent. W Polsce typowa konsultacja specjalistyczna to są suche fakty dotyczące stanu somatycznego pacjenta. I to nie jest w ogóle, nie spotkałem jeszcze konsultacji żadnej, a na to, że tych konsultacji jest mnóstwo, w której byłyby opisane, jak pacjent odnosi się do proponowanego rozwiązania albo czego on oczekuje. Więc myślę, że jeśli rzeczywiście, no, ja stawiam taką tezę, że ponieważ personel w Polsce zajmuje się głównie problemem fizycznym, który występuje tu i teraz, to nie bardzo zwraca uwagę na to wszystko dookoła. Więc jeśli dziecko przychodzi z jakimś podejrzanym złamaniem, to tutaj zajmujemy się tym złamaniem, a kwestia tego, jak ono powstało i że być może ono ma swój początek w przemocy, jest już czymś nadprogramowym, czym personel musiałby się zająć, a jeśli nie jest do tego przeszkolony, nie widzi sensu, nie ma łatwych narzędzi, przede wszystkim łatwych, dlatego to jest świetny trop według mnie, to o czym mówiła pani Urszula, że żeby była jedna osoba, do której wiadomo, że można pójść z czymś takim i dalej ona to już pociągnie, bo papierologia, biurokracja w szpitalach jest niewiarygodna. I rzeczy, ja tu jako przykład podawałem, że jak mam zaszczepić pacjenta na tężca, na oddziale, to muszę, żeby podać mu jedną szczepionkę, muszę wypełnić 4 różne druki i w 4 różnych się podbić, żeby to udokumentować, więc a to jest bezpośrednia dokumentacja konkretnej procedury medycznej. A tu byśmy mówili o czymś jakby w opinii personelu nadprogramowym, no bo zgłoszenie podejrzenia, że dziecko jest jakąś ofiarą przemocy, no jest czymś takim, co trochę w opinii personelu może wychodzić ponad ich kompetencje. Tu się pojawia pytanie, a kto mi za to zapłaci? I myślę, że chodzi o, też o takie przekonanie, że właśnie to jest element holistycznego podejścia do pacjenta, dlatego myślę, że to się wpisuje w ten większy problem podchodzenia do problemów naszych pacjentów.
Na początku, Aniu, wspominałaś o zmianach legislacyjnych, które miały miejsce w ostatnich tygodniach. I chciałabym teraz wrócić do tego wątku w obliczu podpisanej właśnie ustawy. Jakie zmiany czekają placówki pediatryczne w kontekście nowych przepisów?
Troszeczkę już o tych zmianach mówiłam. To, co do tej pory było dobrą praktyką, czy takim ukłonem ze strony danej placówki, na przykład szpitala bądź przychodni, ale mówimy tutaj bardzo szeroko również o szkołach, przedszkolach, klubach sportowych, w tej chwili stanie się obowiązkiem, który będzie obowiązkiem sankcjonowanym finansowo, to znaczy instytucja, która nie będzie posiadała wdrożonej polityki ochrony dzieci, standardów ochrony dzieci, będzie instytucją, która będzie karana finansowo. To nie są na początku duże kwoty, ale później ustawa przewiduje możliwość wysokich grzywien. Tylko wsłuchałam się w wypowiedź pana Mateusza i pomyślałam sobie, że zmiana prawna to jest jedna rzecz. Oczywiście bardzo dobrze, że ona nastąpiła, ale to, na co tak naprawdę liczymy i czego przynajmniej ja pragnę, to jest zmiana przekonań, które stoją jakby i są z tyłu głowy wielu z nas. Kiedy mówił pan Mateusz o tym, no ja wiem, że kto mi za to zapłaci, dlaczego to jest mój obowiązek, kto się nie mieści właśnie w moich obowiązkach, to nie należy do mnie, to nie moje zadanie i to traktowanie pacjenta w taki sprowadzonego właśnie do tego wymiaru fizycznego, to jest też podejście, które w jakimś sensie chroni nas przed dylematami, wątpliwościami, przed też takim poczuciem, że być może powinniśmy zrobić coś więcej. Ale kiedy mówił o tym pan Mateusz, miałam przed oczami zdjęcia obrazujące, znaczy po pierwsze miałam przed oczami opinię ilustracyjną ze sprawy Kamila z Częstochowy. Ta sprawa, ona jest dostępna na stronach KRS-u, gdyby ktoś z państwa chciał się z nią zapoznać, ale ta sprawa zaczyna się od tego i to jest jakby początek kontaktu tej rodziny z tak zwanym systemem, że Kamil zostaje przyjęty do szpitala, jest hospitalizowany i na jego ciele są siniaki i szpital sporządza z tego notatkę, ale nigdy nie dołącza epikryzy, pomimo próśb sądu, który te prośby kieruje. To jest jakby pierwsza rzecz. Kiedy człowiek sobie uświadamia, że to dziecko trafiło kiedyś do szpitala, tam był początek tego kłębka, który gdyby został prawidłowo zaopatrzony, być może 2 lata później to dziecko nie byłoby martwe. Myślę sobie, że to są takie momenty, w których czasami trzeba użyć mocnego obrazu albo zobaczyć coś mocnego, coś, co nas zasmuca, coś, co nas przeraża, na co nie wyrażamy zgody, właśnie po to, żeby się obudzić w kierunku takiego myślenia, że żadne standardy, żadne zasady nie zastąpią działania człowieka, nie zastąpią pewnej wrażliwości, nie zastąpią otwarcia się przez nas na taką możliwość, że to jest jakieś nasze wspólne zadanie, to jest nasza współpraca. I celem nie jest to, żeby wrócić o 16 do domu, chociaż wszystkim tego życzę, ale przede wszystkim to, żeby pomagać tym, którzy bez tej pomocy sobie nie poradzą. Kamil sobie nie poradził. On miał teoretycznie możliwość uniknięcia tej ścieżki, pójścia inną ścieżką, ale to się nie wydarzyło właśnie dlatego, bo tak wiele elementów nie zagrało.
Mówicie o procedurach, ale mówicie też o podejściu i pożądanej postawie personelu medycznego, który na pierwszym miejscu stawia dobro pacjenta. Jak w takim razie wspierać pracowników placówek medycznych? Co ma tutaj największe waszym zdaniem znaczenie? Jak sprawić, żeby te statystyki zgłaszania podejrzeń, krzywdzenia były lepsze?
No tutaj ta zmiana prawna wprowadza bardzo ważny element odpowiedzialności instytucjonalnej, dlatego że w bardzo wielu przepisach, i to jest niestety rozproszone w różnych aktach prawnych, są zapisane obowiązki osób wykonujących zawody medyczne. I to jak najbardziej mieści się w takich jakby zwykłych czynnościach zawodowych. Rozpoznanie objawów przemocy i odpowiednia interwencja. I do tej pory to była odpowiedzialność indywidualna. Osoby, która przecież funkcjonuje w ramach, jak powiedzieliśmy, takiej bardzo złożonej i skomplikowanej instytucji. I teraz mamy taką sytuację, że właśnie ta instytucja dla tych właśnie osób, które tam pracują, ma obowiązek wprowadzenia procedur, ma ich w tym wesprzeć, ma ich jakoś poprowadzić, bo tak naprawdę taka procedura to może brzmi bardzo skomplikowanie, ale to jest kilka zdań połączonych strzałkami, tak? No, jeśli zauważysz to i to, zawiadom tę osobę, tutaj zadzwoń. To nie jest jakieś bardzo, bardzo skomplikowane. My mamy też już wypracowane po prostu takie schematy interweniowania i przygotowujemy je też w ramach tego naszego projektu dla placówek medycznych. I to, o czym myśmy też dużo słyszały w czasie rozmów, to jest właśnie taka samotność osoby interweniującej. To jest też kwestia tego, że przyznam, że to było takie moje zaskoczenie w ogóle z tych rozmów i z całego tego projektu, bo ja trochę miałam takie wyobrażenie, może bardzo naiwne i bazujące na serialach medycznych, ale że taki oddział na przykład to jest taki super zgrany zespół i że tam wszyscy tak bardzo współpracują. I zobaczyłam, że to nie do końca tak jest. To też jest związane z tym, że różne osoby są w różny sposób zatrudniane, tak? Nie tylko na umowę o pracę, ale są stażyści, wolontariusze, pracownicy tacy kontraktowi, więc trudno jest może ich tak zorganizować w taką jakąś wspólnotę i to jest też rzecz, o której wiele lekarzy i pielęgniarek w rozmowach nam mówiło, że brakuje przestrzeni na takie wspólne działanie, omawianie, zastanawianie się, co zrobić w danej sytuacji. No też nie mam złudzeń, że akurat ta ustawa to od razu zmieni, ale na pewno jeśli ktoś potraktuje standardy poważnie, to też powinno się zrobić miejsce na to, żeby ludzie mieli przestrzeń do tego, żeby o takich wątpliwościach dotyczących bezpieczeństwa dziecka rozmawiać i wzajemnie się konsultować i wspierać w interwencjach, żeby to nie było takie samotne działanie.
Zatem zmiany w procedurze, zmiany proceduralne to jedna rzecz, ale słyszę też, że wdrażane standardy powinny zapewnić przestrzeń do wyrażania wątpliwości, dzielenia się doświadczeniem i takiej wspierającej pracy zespołowej, która w konsekwencji może sprawić, że te interwencje będą dla personelu łatwiejsze do inicjowania.
Jeszcze bym chciała powiedzieć o takiej, bo jakoś to nie padło może na początku, bo jeżeli się zastanawiamy nad specyfiką tego obszaru ochrony zdrowia i jego zadaniach w ochronie dzieci przed krzywdzeniem i do tego odnoszą się standardy, to właśnie z jednej strony to jest ta kwestia rozpoznawania przemocy, reagowania, czyli zrobienia czegoś, żeby przemoc wobec dziecka zatrzymać. Natomiast drugi obszar to jest właśnie obszar tego, jakim środowiskiem dla dziecka jest szpital, oddział, przychodnia, jaka jest interakcja osób pracujących w tym systemie z tym dzieckiem, bo sytuacja dziecka pacjenta jest jakby podwójnie taka trudna, bo znaczy każdy z nas, czy większość z nas będąc pacjentem nie czuje się do końca komfortowo. I dziecko też z racji na przykład choroby, czy właśnie różnych niekomfortowych zabiegów i tak dalej jest jakby w takim gorszym położeniu. A dodatkowo jeszcze jest w tej sytuacji tej asymetrii wobec świata dorosłych. I w takiej sytuacji bardzo łatwo jest o to jakby nadmiarowe jakieś cierpienie, to co jakby nie wynika bezpośrednio z sytuacji medycznej, ale z okoliczności i czego można by uniknąć. I tutaj się właśnie pojawia w ogóle takie rozumienie jakości opieki, że to nie tylko chodzi o właśnie te kwestie stricte medyczne, ale że to, co jest takim doświadczeniem z bycia pacjentem, jest tak samo ważne i właśnie do tego odnoszą się te zasady bezpiecznego kontaktu czy bezpiecznych relacji, właśnie do podchodzenia z szacunkiem, do umożliwiania różnych wyborów. Więc tutaj też standardy mają szansę jakoś to tak wzmocnić, że to jest naprawdę istotna rzecz. żeby sobie chociażby ten szacunek rozpisać na jakieś takie drobne czynności czy drobne zdania, które się wypowiadać do dziecka. A to, co jest na pewno takim wnioskiem też z tego naszego projektu i z tych warsztatów, które żeśmy przeprowadziły z Anią, to że to są rzeczy, które warto, żeby personel wypracowywał wspólnie. I to najlepiej osoby, które na przykład w szpitalu pracują w różnych miejscach, mają bardzo różne perspektywy. Są z dzieckiem w dłuższym czy krótszym kontakcie, albo w bardzo różnych sytuacjach, bo wtedy jakby w wymianie tych doświadczeń rzeczywiście można dotrzeć do jakiegoś sedna tego, jak ta interakcja z dzieckiem powinna przebiegać i także jest jego rodzicem i opiekunem, bo tak naprawdę to przez większość czasu tutaj w tej parze się różne rzeczy dzieją i rodzic jest tak samo ważny.
Jeszcze bym krótko dodał, jeśli mogę, ja się cieszę, że w ogóle powstają takie rozwiązania prawne, bo to jest początek, żeby w ogóle mieć o czym rozmawiać. Tylko nadal mam takie przekonanie, że to właśnie musi iść w zmianie, razem ze zmianą mentalności, bo chociażby porównując w 1994 roku, gdy weszła ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, wprowadzając określenie przymusu bezpośredniego i w ogóle tworząc procedurę przymusu bezpośredniego, ona była od tego momentu, zyskała status prawny jako przymus bezpośredni, jako konkretna procedura. W 2018 roku była aktualizacja karty przymusu bezpośredniego, która została bardzo mocno rozbudowana. Z jednej strony po to, żeby dokładnie jakby mieć kontrolę nad tą procedurą, żeby przymus bezpośredni nie był nadużywany. I tylko praktyka później z czasem widziałem, na przykład u mnie w szpitalu, że to było coś, co musi być dołączone do dokumentacji pacjenta, bo inaczej będą kary, bo tego się wymaga i tak dalej. A co tam będzie wpisane, to już wszystko jedno, ale ważne, żeby było wpisane, żeby nikt się do tego nie przyczepił, bo trochę mam taką obserwację, że różne procedury w szpitalach i różne rzeczy, jest dużo takich dokumentów, które muszą być, bo się wszyscy boją prokuratora albo kar finansowych. I jak to jest dobrze, a co tam już jest w środku, jak to zostało faktycznie, czy to się zgadza z prawdą, to już jest kwestia drugorzędna. Dlatego myślę, że to jest dobre rozwiązanie, żeby taka procedura, te procedury, o których mówimy, żeby po prostu, że po pierwsze są proste i dają jakby łatwe, proste rozwiązania, po drugie dają konkretnych ludzi, do których można się z tym zwrócić, ale też uważam, że jednak właśnie szkolenia i zmiana mentalności to jest też takie warsztaty, to jest podstawy, o jakich musimy mówić, bo myślę, że naprawdę tutaj został poruszony temat na przykład tego, że są różne osoby w różny sposób zatrudnione w szpitalu, że są konflikty w zespole. Ja mam mnóstwo takich przykładów, gdzie ludzie, którzy naprawdę chcą dobrze, chcą wprowadzić jakąś zmianę zupełnie z własnej woli, oddolnie, samodzielnie poświęcając czas na to, proponują gotowe rozwiązanie swoim przełożonym, zostają zmieceni po prostu przez współpracowników, którzy mówią, po co się wychylasz, nie interesuj się tym, daj sobie z tym spokój, a w ogóle to jak ty to wymyślisz, to zaraz od nas będą tego oczekiwać i ty nam dołożysz pracy. I to się kończyło czasami wręcz takim prześladowaniem, że ci ludzie zmieniali pracę. I ja jakby rozmawiałem, mam napęczki takich przykładów, więc myślę, że ja tu widzę ogromną rolę w edukacji, mimo wszystko.
A mnie ciekawi, czy to, co pan powiedział przed chwilą, to jest odpowiedź częściowa na pytanie, które sobie specjalnie zanotowałam, żeby do niego wrócić, bo zapowiedział pan, że jedno z pytań, które pan zadał swoim obserwującym, było, co jest największym problemem w zgłaszaniu, czyli w interweniowaniu. Czy to jest właśnie ten powód, niechęć do narażenia się albo wyjścia poza szereg?
Znaczy, taka odpowiedź rzeczywiście też była, ale pojawiły się na przykład odpowiedzi, że personel boi się tego, że będzie ciągany po sądach i że będzie musiał tłumaczyć i składać zeznania, co wiem, jak wygląda sytuacja, gdy personel medyczny, no sam byłem zaatakowany kilka razy przez pacjenta, gdy chciałem to zgłosić po prostu, bo mi ta ochrona przysługuje, to musiałem się zmierzyć z, nie ze ścianą, a z chińskim murem problemów po prostu, więc jakby po mojej stronie była interwencja, inwencja właściwie też, żeby to się zadziało. Ale jednak tutaj w tych odpowiedziach przetacza się brak jasno określonych procedur, to, że ludzie nie wiedzą, do kogo mają z tym pójść, czy to oni na pewno mają zgłosić, że ludzie też wolą, no to jest powszechny chyba problem w tych sytuacjach, to nie tylko szpitali dotyczy, że wolą nie widzieć, żeby sobie nie ściągać na głowę jakichś dodatkowych obowiązków, jakichś też nie wiedzą, nie chcą zaszkodzić. Jednak w większości tych odpowiedzi, z jakimi się stykam, głównym problemem jest brak informacji. W sensie personel nie wie, co ma robić, nie wie, do kogo ma z tym pójść, nie wie, czy musi, nie wie, czy powinien, i to się głównie przytacza. W odpowiedziach przy pytaniu na to, jakby, co jest największym problemem w zgłaszaniu tego typu spraw.
Mam nadzieję i na pewno życzymy sobie tego wszyscy, żeby te aktualne zmiany legislacyjne, ale też cała dyskusja, która się teraz rozpoczyna w kwestii standardów, choć się nie zmieniła diametralnie rzeczywistości tu i teraz, przynajmniej żeby była przyczynkiem do zmian jakościowych w przyszłości. To wpłynie na bezpieczeństwo, jak i dobrostan dzieci pacjentów, ich rodziców, ale też na komfort pracy personelu medycznego. Tak myślę, że jesteśmy teraz na początku ewolucji takiej drogi do zmiany pracy z pacjentem. I tu każdy głos ekspercki, jak i głos praktyka jest bardzo cenny. Dlatego bardzo dziękuję Wam za tę rozmowę. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Mateusz Sieradza, ratownik medyczny, edukator, a także Urszula Kubicka-Kraszyńska i Anna Krawczak z programu Standardy Ochrony Dzieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Bardzo Wam dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Na samym końcu pozostaje mi jedynie nadmienić, że pilotaż wdrożenia standardów ochrony dzieci w placówkach medycznych został sfinansowany ze środków przekazanych przez Plan International z funduszy Disaster Emergency Committee. Dziękuję Państwu za uwagę. Nazywam się Berenika Dąbrowska-Siuchno i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu już wkrótce. Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 30 lat chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym. Pomagamy bezpośrednio, prowadząc centra pomocy dzieciom i telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, a także wspieramy rodziców i edukujemy profesjonalistów. Poznaj nasze działania na rzecz dzieciństwa bez przemocy. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, YouTubie, Spotify'u oraz na www.fdds.pl.